czyli czas na Słowo Boże. Czas na Słowo Boże. Się tak zastanawiam króciutko, co to znaczy Słowo Boże. To jest chyba słowo, które mówi, czy też chce powiedzieć do nas Bóg. I tak, ja się wczoraj z Iwonką akurat zastanawiałem, bo jesteśmy w okresie katechumenatu. Chcę zwrócić na to uwagę. Dlatego dzisiejsze kazanie też będzie tak troszeczkę pod tym kątem. I wczoraj zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest Bóg, jaka jest Jego natura. I ja dochodzę do wniosku takiego, biorąc pod uwagę, znając Boga, Bóg jest Bogiem skutecznym. Czyli tak, jeżeli On chce do nas coś powiedzieć, to On to powie. On to skutecznie powie. On jest w mocy to tak powiedzieć, że ty to usłyszysz. No nie? Tylko teraz tak. No, niestety, ale Bóg jest Bogiem miłosnym. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Gosia, pomóż mi. Bóg jest miłością. Wierny. I on nie jest zaborczy, bo miłość wyklucza zaborczość. Tylko jak On do Ciebie mówi, to jest troszeczkę jakby pozbawiony mocy w tym, żeby Ciebie do czegoś zmusić. On nie jest w stanie Ciebie do niczego zmusić. On Ciebie może poprosić, On Ciebie może spróbować przekonać, On Ciebie może spróbować zachęcić. Ale Bóg, który jest wszechmocny, nie wszystko może. I to jest najciekawsze, a dalej pozostaje wszechmocny. Bóg na przykład nie może ciebie do czegoś zmusić, bo by w ten sposób uczynił z ciebie niewolnika. A Bóg nie chce niewolnika albo niewolnicę, ale Bóg chce mieć takie niebezpieczne słowo kochankę, że tak powiem, bo On się w tobie zakochał i Bóg chce mieć żonę. O, może lepiej zabrzmiało, tak, już teraz. Bo ta kochanka to różnie może czasami w różnych uszach zabrzmieć. Bóg chce mieć żonę. Jeżeli On jest Panem, to On nie jest Panem na zasadzie, że ty jesteś Jego niewolnikiem, ale Bóg jest Twoim Panem na takiej zasadzie, że On chce mieć swoją Panią. Jeżeli On jest Królem, to On chce mieć swoją Królową. O. W ten sposób wybrnąłem, tak? A tu mówimy o Słowie Bożym i o tym, że ono jest skuteczne. I teraz tak, jest różnica, jest wielka przepaść, i to jest wstęp do kazania, jest wielka przepaść między tym, że Bóg chce do ciebie powiedzieć i do ciebie mówi, i mówi do ciebie skutecznie, między tym, czy ty to zastosujesz do swojego życia, czy ty to przyjmiesz, czy ty to jak usłyszysz, to tak usłyszysz, że to usłyszysz. Tak. Okej, dobrze, to był wstęp. Już nie będziemy tego wątku kontynuować. Ja chcę tylko powiedzieć tak, i już jesteśmy w kazaniu. Dzisiejsze kazanie jest kazaniem takim katechumenalnym, czyli musimy zauważyć to, że jedna osoba, Iwonka, przygotowuje się do chrztu i my przeprowadzamy i jesteśmy w okresie katechumenatu, czyli w okresie, kiedy przygotowujemy się jako Kościół, jako wspólnota, wspólnie razem z Iwonką do jej chrztu. Ale dzisiejsze kazanie jest też kazaniem, gdzie mamy Wieczerzę Pańską, który towarzyszy jakby nam za każdym razem, kiedy my się spotykamy, bo tak też tą kwestię, czy też te kwestie rozpoznajemy, prawda? Więc w dzisiejszym kazaniu też spróbujmy zauważyć tych naszych dwóch bohaterów, którzy są jakby wśród nas. I chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Ja sobie wykorzystam dzisiaj moje odkrycie na przykład. To sharing screen. Świetna kwestia, świetna sprawa ten sharing screen. Przygotowałem dzisiaj dla nas wersety i one dzisiaj będą nam przyświecać. Proszę bardzo, macie, widzicie już dzisiejszy werset, Słowo Boże, którym dzisiaj ja będę chciał się dzielić. Tak, bo i tutaj trzeci nasz bohater dzisiaj, jak pamiętacie, mamy dzisiaj piękne wydarzenie, które my świętujemy, aczkolwiek ono tak naprawdę powinno być świętowane w czwartek. Ostatni czwartek to jest wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa to jest wydarzenie, które nastąpiło 40 dni po Jego zmartwychwstaniu, kiedy to Jezus Chrystus przez tych 40 dni po swoim zmartwychwstaniu objawiał się, ukazywał się swoim apostołom i uczniom i przekonywał ich do tego, że został wzbudzony z martwych, czy też z martwych stał, dawał im liczne tego dowody, objaśniał im Ewangelię, która wtedy jeszcze przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem była przed nimi zakryta, bo oni kompletnie tego nie rozumieli, pomimo że wiele razy im o tym mówił, oni jakby widzieli swoimi oczami, ale tego nie zobaczyli. To jest tak troszeczkę, jak ja dzisiaj mówiłem, coś słyszymy, ale jeszcze w taki sposób my słyszymy, że tego nie usłyszeliśmy. O, to coś takiego u nich było, więc Jezus Chrystus przez 40 dni miał okazję jeszcze z nimi razem być, a po tych 40 dniach wstąpił do nieba, lub też inaczej został wzięty do nieba. Są takie dwie koncepcje teologiczne, obydwie poprawne. Chcę powiedzieć, w zależności z której strony ugryziemy tą sprawę, Biblia tą kwestię przedstawia i tak, i tak. I nie będziemy się tutaj spierać. I teraz chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, wersety od 44 do 53, jako nasz werset, który będzie nam dzisiaj otwierał nasze kazanie. Ja tylko tak dodam wstępowo, kto nie był na naszym środowym studium biblijnym, niech troszeczkę żałuje, bo myśmy już sobie na naszym środowym studium biblijnym troszeczkę już o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa powiedzieli. Ja dzisiaj przygotowałem zupełnie coś nowego. Nie będę się powtarzał. A na naszym środowym studium biblijnym myśmy mówili o takich dwóch wersetach, które mówią o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa i cytowaliśmy Ewangelię Mateusza i cytowaliśmy Ewangelię Marka. Natomiast pominęliśmy sobie Ewangelię Łukasza, właśnie tą, którą teraz będziemy czytać, bo ja tą Ewangelię Łukasza zostawiłem sobie na nasze niedzielne rozważanie. Czytamy tak. Potem rzekł do nich Jezus Chrystus: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie, uwaga, o kim jest napisane, mówi Jezus Chrystus, o mnie jest napisane w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. I teraz czytaj sobie Mojżesza, czytaj sobie proroków i czytaj sobie psalmy, i się zastanów i sobie pomyśl i odkryj to, o kim tam jest napisane, a zobaczysz, że wszędzie tam jest napisane o Bogu, który jedynie jest Panem, o Nim jest tam napisane. I dalej, 45 werset. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma, czyli popatrz, bez otworzonego umysłu nie można zrozumieć Pisma Świętego. Tutaj muszę się zastanowić, więc w związku z tym, jeśli jeszcze w dalszym ciągu pewnych rzeczy nie widzę u Mojżesza, u proroków i w psalmach, to czy ja mam otwarte oczy? Więc może to jest taka dla mnie modlitwa, która powinna wypłynąć z mojego wnętrza. Panie, otwórz moje oczy, proszę Ciebie. Bo moje oczy są jeszcze zamknięte, są jeszcze zakryte. To nie znaczy, że jestem niewierzący. To nie znaczy, że nie jestem uczniem Jezusa. Bo popatrz, Pan Jezus mówi to do kogo? Do swoich uczni. Do swoich uczni. I dopiero po tym, kiedy im to powiedział, swoim uczniom, którzy byli już nawróceni, byli na nowo narodzeni, byli uczniami Jezusa, kochali Jezusa Chrystusa z całego serca. Popatrz, a jeszcze mieli zamknięte oczy? bo w życiu chrześcijańskim są pewne etapy, które są absolutnie, całkowicie naturalne, tak? Więc jeżeli mam zamknięte oczy, nie obwiniam się o to, bo to nie jest moja wina, nie. Bo to Jezus Chrystus otwiera oczy. Muszę przyjść do Niego z taką modlitwą. Panie, proszę, otwórz moje oczy, abym mógł zrozumieć Pisma. I potem Jezus Chrystus rzekł im tak. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. I dalej. Oto ja posyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I tu jest mowa o Duchu Świętym. Tak? W innym miejscu Jezus Chrystus mówi bardzo ważną, ciekawą rzecz w kontekście swojego wniebowstąpienia. Powiedział tak, jeśli nie odejdę i nie wstąpię, nie będę mógł zesłać na was obietnicy Ducha Świętego. Duch Święty został posłany przez Ojca i przez Syna tylko dlatego, że Jezus Chrystus wstąpił do Ojca. Bardzo ciekawa rzecz. I dalej jest napisane, 50 werset, i teraz uwaga, bo tu jest zasadzka związana troszeczkę z Ewangelią Mateusza, którą czytaliśmy w środę. Kto był uważny, to na pewno zauważy. Jezus pisze tak, Ewangelista Łukasz pisze tak. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które Ty posyłasz do swojego Kościoła. Ja proszę Ciebie, aby dzisiaj w ten szczególny dzień, kiedy my rozpamiętujemy Twoje wniebowstąpienie, byś mógł w szczególny sposób do każdego z nas przemówić, ale w taki sposób, abyśmy my to mogli nie tylko usłyszeć, ale w taki sposób usłyszeć, że usłyszeć. Dziękuję Ci, Panie Boże, i błogosław nas, Panie, przez Ducha Świętego. I daj nam zrozumieć Twoje dzisiejsze pisma. Otwórz nam umysły, Panie, abyśmy mogli zrozumieć Pismo. Proszę Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. To jest, kochani, to słowo dzisiaj skierowane do nas. Co my tutaj mamy, kochani? My tutaj mamy szczególne pożegnanie. Jezus Chrystus jakby wyprowadza ich w pewne miejsce i jakby żegna się ze swoimi uczniami. A ja chcę powiedzieć troszkę z przekąsem, to nie jest pożegnanie. To jest żadne pożegnanie. Pożegnania bywają smutne, kiedy żegnamy ludzi, których na przykład wiemy, że nie będziemy widzieć przez jakiś czas. Wyjeżdżamy do Irlandii, zostawiamy w Polsce rodzinę albo na odwrót. Jedziemy gdzieś i do innego miejsca, musimy się z kimś pożegnać. Pożegnania bywają smutne. Chłopak żegna swoją dziewczynę, czasami jest to na zawsze i wiąże się to z pewnego rodzaju potem traumą, cierpieniem tej drugiej strony. Ale pożegnania też, chcę powiedzieć, bywają też przyjemne. Są też takie przyjemne pożegnania. Na przykład, zwłaszcza wtedy, kiedy żegnamy się na przykład z nieprzyjemnymi osobami. Z osobami, które nam zaszły za skórę i my wiemy, że mówimy im bye bye, no nie? Bo człowiek wylatuje do Stanów Zjednoczonych na przykład. No nie, się tam przeprowadza, a normalnie deptał nam po piętach połowę całego naszego życia i był takim nieprzyjemnym troszkę dla nas i my się z tego możemy pożegnania cieszyć. Rety, no w końcu, niech mi da święty spokój. I to jest takie przyjemne. Albo kiedy żegnamy się z okolicznościami jakimiś nieprzyjemnymi, bo też są nieprzyjemne okoliczności, się z nimi żegnamy, mówimy nieprzyjemnym okolicznościom bye bye i to też może być przyjemne. No nie? Na przykład, nie wiem, przez tą pandemię, która ma miejsce, na przykład wielu z nas pożegnało się również z wieloma rzeczami. No nie, niektórzy pożegnali się z pracą, inni pożegnali się ze swoimi przyjaciółmi, których na przykład nie widzieli już 3 miesiące, jeszcze inni pożegnali się, nie wiem z czym, z możliwością polecenia na przykład do Polski, bo mieli kupiony bilet, bo mieli wakacje, więc w tym roku niestety pożegnali się ze swoimi wakacjami. No nie? No i te pożegnania tu mogą być przyjemne, mogą być smutne. Wszystko zależy na przykład od tego, jaka była praca, gdzie były wakacje, jacy byli to przyjaciele. Więc pożegnania. Ale chcę powiedzieć w tym wszystkim, najtrudniej jednak pożegnać się jest nam z osobami, które kochamy. Które kochamy. Jeżeli kochamy i mamy się z kimś pożegnać, to to jest chyba najtrudniejsze. Ja mówię tutaj w tej chwili o takim chyba najtrudniejszym sposobie żegnania się z kochaną osobą, kiedy tą osobę musimy pożegnać może nie na zawsze, ale na resztę naszego ziemskiego życia. Bo prawdopodobnie tą osobę spotkamy kiedyś, kiedy też pójdziemy sami do Ojca. Ale to nie są przyjemne doświadczenia. Zwłaszcza tego rodzaju pożegnania są najtrudniejsze, kiedy musimy pożegnać drogą, kochaną osobę, którą kochaliśmy przez całe nasze życie. Ale niestety tego rodzaju pożegnania również są. Dlaczego ja mówię dzisiaj o pożegnaniach? Ludzie się nas czepiają, wiecie, mnie się czasami czepiają, że tak tylko ty o Jezusie, tylko ty o tym Jezusie potrafisz mówić, o niczym innym nie mówisz, tylko mówisz o tym Jezusie. I tak jak ty w ogóle możesz w kółko o tym Jezusie mówić? Że też ci się, chłopie, nie znudzi i nie znudziło jeszcze do tej pory. Ja chcę powiedzieć, że nie ma ważniejszej osoby jak Jezus Chrystus. I to w kółko właśnie Niego kręci się nasze życie. Jeżeli On w tym opisie Mateusza, Łukasza i Marka przychodzi i w jakiś sposób żegna się ze swoimi uczniami, to ja chcę zwrócić na to uwagę, właśnie na to pożegnanie. I tutaj chcę od razu powiedzieć, że ten Łukasz i Mateusz wzbudza pewną kontrowersję. Na dzień dobry, kiedy my czytamy Ewangelię Łukasza i Mateusza, to my czytamy takie wezwanie. U Mateusza czytamy wyzwanie takie. Jezus Chrystus mówi, idźcie do Galilei. No nie? W środę, żeśmy to czytali. Idźcie do Galilei i tam w Galilei ja was spotkam. Tak? A kto czytał dzisiaj uważnie ten tekst i go widzi tutaj, to jest, jak wam go podkreślę, w Ewangelii Łukasza my czytamy, że Jezus Chrystus wywiódł ich aż do Betanii. A Betania to jest Góra Oliwna. Ja chcę tylko zauważyć jedną kwestię, taką kontrowersyjną, że Betania od Galilei jest oddalona od siebie około 200 kilometrów. To są dwa różne miejsca, które wskazuje Jezus Chrystus. I czy to nie jest pewna kontrowersja zawarta już u Mateusza i u Łukasza na dzień dobry? Ciekawe, prawda? Są ludzie, którzy oczywiście mają różne sposoby rozwiązania na ten problem, a mnie się podoba jedno szczególnie rozwiązanie spośród tych wielu, mianowicie to, że wstąpienie Jezusa Chrystusa do nieba nie było jedno, ale było wiele wstąpień. On wstąpił i wstępował do Ojca tak wiele razy. Dlaczego? Bo On jest Bogiem. Jego czas, ten chronos, nie obowiązuje jako Boga. Jezus Chrystus jako Bóg wykracza poza czas. Taki ziemski, nasz ludzki, typu chronos. Łukasz mówi tutaj, że wydarzyło się to wszystko na Górze Oliwnej. wywiódł ich aż do Betanii, pisze. I na tej górze, właśnie Oliwnej, chcę powiedzieć, działo się w życiu Jezusa Chrystusa dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Tutaj on przeżywał piękne chwile z apostołami, wiele razy się z nimi spotykał, na modlitwie, na rozmowie, na rozważaniu słowa. Ale tutaj też nastąpiła zdrada Judasza. Tutaj też przyszli z pałami, jak na przestępcę, tu zakuli go w kajdany, tu został zbity jak pies, tutaj został opuszczony przez swoich przyjaciół, najlepszych, wszyscy od niego uciekli, właśnie tutaj. Nieprzyjemne wspomnienia na pewno wiążą się z tą górą. I to jest właśnie najlepsze miejsce, w związku z tym, z którego można było wstąpić do Ojca. Nie było lepszego. Miejsce złego, bolesnego doświadczenia. Ja sobie tak myślę, że każdy z nas ma takie miejsca w naszym życiu. Również i ty, drogi przyjacielu, masz wiele miejsc w swoim życiu, gdzie zostałeś zraniony, gdzie zostałeś zbity jak pies, gdzie zostałeś zdradzony przez swojego przyjaciela, przez swojego męża, gdzie zostałeś opuszczony przez swoich przyjaciół. Wiele takich miejsc jest w twoim życiu i takich bolesnych doświadczeń. Nie wiem, czy masz takie w swoim życiu? Ja jestem pewien, że masz ich wiele. I Bóg właśnie to miejsce wybiera na takie szczególne miejsce, aby coś specjalnego dokonać, również i w życiu Jezusa Chrystusa. On nie wybiera sobie, wiesz, takich miejsc, gdzie jest plaża i Coca-Cola i palemka i otwierasz sobie Pepsi i wiesz, i delektujesz się szumem morza i dźwiękiem świergotu pięknych ptaków. Takie romantyczne miejsca. Nie. On wybiera innego rodzaju miejsca. Miejsce, w którym przeżyłeś traumę, ból, zdradę, złe doświadczenie. To jest Bóg. W liście do Efezjan, słuchajcie, i chcę przeczytać tutaj taki dłuższy fragment listu do Efezjan, ja go wam otworzę tutaj. 4 rozdział. Przeczytam wersety od 8 do 32. Coś bardzo ciekawego pisze apostoł Paweł. Pisze do Efezjan w związku oczywiście z tym wniebowstąpieniem Jezusa Chrystusa, z tym szczególnym miejscem również tego złego doświadczenia. Pisze pięknie tak. Czytamy sobie wspólnie razem, możecie razem ze mną śledzić tekst tutaj, prawda? Bo go wyświetliłem. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, tu jest mowa oczywiście o jego wniebowstąpienie, o którym mówimy, który jest bohaterem dzisiejszego naszego kazania, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw, co zrobił? Zstąpił do podziemi. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił, i wszystko, i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga i sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie Jezusie. Tak? Taki fragment. Apostoł Paweł pisze bardzo pięknie tutaj, w tym słowie. Pisze tak. Ten, który zstąpił przede wszystkim, to jest tutaj, to ten sam, co wstąpił wysoko ponad niebiosa. Ten sam, który wstąpił, to ten sam, który stąpił do otchłani, jak jest napisane w innym miejscu. Myśmy się zastanawiali kiedyś, pamiętacie, robiliśmy sobie takie studium biblijne, to było w sobotę, w Wielkim Tygodniu, co Jezus Chrystus robił między swoją śmiercią a zmartwychwstaniem. I tam żeśmy sobie powiedzieli, że On w tą sobotę między śmiercią a zmartwychwstaniem swoim stąpił do otchłani, stąpił do podziemi, stąpił do krainy umarłych. To żeśmy sobie mówili. A ja dzisiaj, zaczynając to kazanie, powiedziałem o tym, że jesteśmy w okresie katechumenatu. Pamiętacie? I za każdym razem w tym kontekście chcę powiedzieć jedną rzecz. I to, Iwonko, troszeczkę do ciebie. Za każdym razem, kiedy wchodzę w wodę chrztu, ale jako chrzciciel, rozumiejąc to, czym jest chrzest, że to jest sakrament, czuję, jakbym za każdym razem schodził do otchłani, schodził do podziemi, schodził do krainy umarłych, aby wydobyć stamtąd, z ręki szatana, nową osobę, która się rodzi na nowo z wody i z Ducha Świętego i przychodzi na świat do nowego życia jako dziecko Boże. Tak jak taka akuszerka, wchodzę do wody, wkładam w tą wodę osobę, która jest martwa, i wchodzę do krainy umarłych, aby wydobyć tą osobę z krainy umarłych, z ręki śmierci, wydobyć ją z tego grobu, w którym ona tam leży, i wyciągnąć ją do nowego życia. To jest chrzest w tym kontekście. Jezus Chrystus tam wstąpił do krainy umarłych. Właśnie po co wstąpił? Właśnie po to wstąpił. Jak my tutaj czytamy, wstąpił, jest napisane, ten, który wstąpił tam, również i wstąpił w inne miejsce. Wstąpił na wysokości, do nieba. Tu jest to napisane. Wstąpił do nieba, ten, który wstąpił do otchłani, do krainy śmierci, potem wstąpił na wysokości, po co? Aby uwolnić jeńców, aby wyprowadzić stamtąd jeńców i powieść za sobą jeńców. Gdzie? Do nieba. Razem ze sobą, tam gdzie on jest. Chcę powiedzieć, że tych zstąpień Jezusa Chrystusa było więcej. Najpierw Chrystus wstąpił w Nazarecie, kiedy Duch Święty zacienił ciało Marii i tam poczęło się życie. Potem wstąpił w Betlejem, kiedy urodził się Jezus Chrystus. Potem wstąpił na górze przemienienia, kiedy przemienił się wobec swoich apostołów. Potem wstąpił na górze Oliwnej, wstąpił na Golgocie, aby w końcu wstąpić w krainę śmierci i tam na tej Golgocie umrzeć. Zszedł, wstąpił do najgłębszego miejsca na świecie, do podziemi, aby wydobyć tam z tego miejsca każdego możliwie człowieka na świecie, aby nie ominąć nikogo, nie przeoczyć nikogo, również i wstąpił tam, aby o ile tylko znajdzie wiarę, znaleźć tam, odkupić i wywieźć stamtąd grzesznika, martwego człowieka, martwego przez grzech. On po to tam wstąpił. Ile razy on wstąpił? Ja myślę, że tych wstąpień było wiele. Dlatego, bo przypomnij sobie, kiedy wstąpił do apostoła Pawła pod Damaszkiem, kiedy apostoł Paweł, to było już, zauważ, po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wstąpił ponownie do apostoła Piotra, do apostoła Pawła, kiedy tam pod tym Damaszkiem wstąpił, objawił mu się osobiście i apostoł Paweł wyznał go swoim Panem. Zauważ. On wstąpił również osobiście do ciebie. I przypomnij sobie swój moment swojego nawrócenia, kiedy sam ci się objawił i kiedy sam ci się i powiedział do ciebie osobiście: słuchaj, pójdź za mną. To było też jego wstąpienie. On wstępuje za każdym razem osobiście do każdego człowieka, żeby każdego człowieka osobiście powołać i powiedzieć mu: pójdź za mną. To jego wstępowanie i to dzięki temu wstępowaniu my żyjemy właśnie i przy nim trwamy. I tutaj ciekawa myśl, bo my wszyscy chcielibyśmy iść do nieba, tak? A on, aby wstąpić do tego nieba, najpierw musiał zstąpić tutaj na ziemię i stać się człowiekiem, bo trzeba najpierw stać się człowiekiem, aby wstąpić do nieba. To jest bardzo ciekawa myśl, kochani, ponieważ Jezus Chrystus, ten, który zszedł, my mówimy sobie, odwołując się do Ewangelii świętego Jana, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, tym Bogiem było Słowo, ono było na początku i to Słowo stało się ciałem. Bóg stał się człowiekiem. Największa tajemnica w historii wszechświata i największy cud, powiem tak, miniaturyzacji. Nie ma większego. Chińczycy, Japończycy są daleko z tyłu ze swoją miniaturyzacją. Tu jest coś więcej. Najpierw trzeba było stać się człowiekiem. I my widzimy, że ten Jezus Chrystus, ten Bóg i człowiek w jednej osobie, on w tym momencie, kiedy żegnał się w Betanii, wstąpił do nieba, wstąpił do Ojca. Ewangelista Marek, którego czytaliśmy w środę, powie: wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca. I zasiadł na tronie Bożego Majestatu, po jego prawicy. Chcę powiedzieć, tron jest jeden. Tron, na którym może siedzieć Bóg, jest tylko jeden. Widocznie ten tron jest taki jakiś taki szeroki i duży, że na tym jednym tronie mogą siedzieć dwaj, albo może nawet i trzej. Ciekawa myśl, prawda? Jezus Chrystus, który siedzi na tronie Boga, siedzi również, chcę powiedzieć, nie tylko na tym jednym tronie. Jezus Chrystus również siedzi na tronie twojego serca i na tronie serca każdego człowieka. I chcę się zapytać, czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że Jezus Chrystus siedzi na tronie twojego serca? Ja nie odpowiem na to pytanie. Niestety, to jest pytanie skierowane do ciebie. I tylko ty sam potrafisz odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie potrafię. Ale czy to przypadkiem nie czas, aby powiedzieć w końcu: Panie, przyjmuję Ciebie. Panie Boże, zostań moim królem, ale tak naprawdę, nie tak na niby, nie tak udawanie, ale tak naprawdę, tak szczerze. To jest ten czas, aby w końcu szczerze poprosić: Panie Jezu, przyjmuję Ciebie jako mojego Pana, jako mojego Zbawiciela. Panie Boże, ja chcę Tobie służyć. Chcę oddać Tobie moje życie i moje serce i proszę Ciebie, abyś je oczyścił ze wszelkich brudów i aby stało się ono czyste, jak śnieg, jak słońce. Panie Boże, zapraszam Ciebie do mojego życia. Panie Jezu, usiądź na tronie mojego serca. Proszę Ciebie, bo ja zauważyłem, że może albo z niego zszedłeś, albo ja tam zaprosiłem kogoś innego i ktoś inny dzisiaj tam siedzi, a ja tego nie chcę. Ja chcę, żebyś Ty siedział na moim tronie, tronie mojego serca. I dzisiaj możesz tak zawołać, jeśli chcesz. Tylko jeśli chcesz. To jest prosta modlitwa. To jest prosta modlitwa. Aby wejść do nieba, nie musisz wysłuchać tysiąca kazań i słuchać jakichś wielkich nauczycieli. Wystarczy Jemu zaufać, Jezusowi Chrystusowi, jak dziecko ufa swojemu Ojcu. Tyle tylko. Ale jeśli Jezus Chrystus już mieszka w Tobie, ale On jest już w niebie, zauważ, to czy przypadkiem nie jest już tak, że dzięki właśnie temu ta część nieba Jezusa Chrystusa jest już w Tobie? Bo Jezus Chrystus powiedział: tam gdzie ja idę i Wy będziecie. Ale czy Wy będziecie, czy może już jesteście? W pewien sposób, w pewnej części. Czy nie stało się tak w Twoim życiu, że ono, to niebo oczywiście, wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, czy też to życie się zmieniło? Czy wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa Twoje życie się zmieniło? Coś się tutaj stało, że Jezus Chrystus to Twoje życie, które było piekłem, zamienił w pewnego rodzaju albo w namiastkę nieba. Coś się stało, było piekłem, a tutaj zupełnie Jezus Chrystus wszedł do Twojego życia i to, co było ciemne, rozjaśnił. To, co było brudne, oczyścił. Czy tak się nie stało w Twoim życiu? I w ten sposób Twoje życie stało się namiastką nieba. Nagle okazuje się, że otrzymałeś nową rodzinę, otrzymałeś nowych przyjaciół. Tamci Ciebie zdradzili, tamci Cię opuścili, a tu Jezus Chrystus dał Ci nowych przyjaciół, dał Ci nowych braci, nowe siostry, dał Ci ludzi, o których możesz powiedzieć: to jest moja rodzina, ja mam z nimi więź. Pytam się o to, bo to jest mocne świadectwo dla każdego człowieka, który Ciebie zna. Dla każdego człowieka, który może zobaczyć na Ciebie, bo Ciebie znał. Na przykład Teofil jest dla mnie takim świetnym przykładem. Teofil wraca, jedzie tutaj do swojego miasta w Polsce, spotykają go ludzie i go nie poznają. To jest dobre świadectwo dla każdego człowieka, który znał Ciebie kiedyś, a zna Ciebie dzisiaj. Jeżeli Twoje życie się odmieniło i przemieniło. Bo Jezus Chrystus, wiesz, On nie poszedł do nieba po to, abyśmy my teraz mieli daleko. Teraz pytanie, dlaczego nie płakali oni, ci uczniowie, za Jezusem Chrystusem i nie rozpaczali, jak my czytamy tutaj tą Ewangelię, prawda? Tak? Dlaczego nie rozpaczali? zostań z nami, proszę, proszę, nie uciekaj, nie odchodź, nie odchodź. Ale więcej, tutaj pisze, słuchajcie, że oni wrócili do Jerozolimy z czym? Z radością, my czytamy, tu czytamy, z radością wrócili do Jerozolimy, ja ci to podkreślę. Dlaczego z radością wrócili do Jerozolimy, a nie z płaczem? Dlaczego? Bo nie było to pożegnanie. To nie było żadne pożegnanie. Słuchaj. Dlaczego? Bo On jest nadal z nami, Jezus Chrystus. Jest naszym wzorem, jest naszą głową. On naszą głową jest, ale już zauważ w niebie, kiedy On tam wstąpił. Ale więcej. Cel mamy już w związku z tym wskazany i nie pobłądzimy, bo Jezus Chrystus, nasza głowa już jest w celu, już jest w niebie. Jeżeli będziemy się jej trzymać, tej głowy, to dojdziemy, bo tam, gdzie jest głowa nasza, tam i my jesteśmy. Tam jest i ciało. Jeżeli ty jesteś ciałem, a głowa jest już tam, to ty tam jesteś razem ze swoją głową. A tam wszyscy, którzy go przyjęli, dał przywilej nam wszystkim być już tu i teraz częścią tego nieba, częścią tego ciała. To jest Twoje królestwo. To jest Twoje przeznaczenie. I to jest ta nowa ziemia i nowe niebo, którą częścią już Ty jesteś. I ja wiem, że czasami są tacy ludzie i tacy nauczyciele, którzy nauczają na przykład o apokalipsie i o tej nowej ziemi i nowym królestwie. Ja się troszeczkę tak wzbraniam tego tematu, bo ja uważam, że to nie jest coś, co mnie czeka gdzieś kiedyś w przyszłości. Ja uważam, że apokalipsa jest objawieniem tym, kim jest Jezus Chrystus, a to nowe niebo i nowa ziemia, o której ta apokalipsa mówi, ona już się wydarzyła w moim życiu. I ja jestem już częścią tego. I ja w ten sposób chcę odczytywać raczej apokalipsę. Jesteś nową żyzną ziemią, która przyjmuje ziarno, przyjmuje Jego słowo. Byłeś pustynią, która była jałowa, kamienista, gdzie nie było wody, była jedynie śmierć, była usiana trupimi kośćmi, ale ta pustynia została w pewnym momencie nawodniona i zamieniła się w żyzną krainę i zaczynała wydawać owoce. Stałeś się nowym stworzeniem, stałeś się nową żyzną ziemią. I to jest słowo, które mówi o tobie. Jeżeli my mówimy o nowej ziemi, nowym niebie, to ja jestem pewien, że tu jest mowa o tym, że kiedy Jezus Chrystus obdarzył ciebie nowym życiem. Dlatego my nie traktujemy w niebo wstąpienia jako rozłąki, że On tam poszedł i nas zostawił, a my tu teraz zostaliśmy sami, biedni, jak takie małe, biedne żuczki. Nie. Traktujemy w niebo wstąpienie jako najwyższy zaszczyt, ponieważ nasza, i tu troszeczkę wątek z środy, i coś dla Ilonki też, co przygotowałem, i to jest ten moment, kiedy też my mówimy o Wieczerzy Pańskiej, która nam dzisiaj towarzyszy, tak? Dlaczego my traktujemy w niebo wstąpienie jako najwyższy zaszczyt? Ponieważ zauważ, nasza ludzka natura, nasze człowieczeństwo wstąpiło tam do nieba i zasiadło po prawicy Boga Ojca na Bożym tronie. Tam na Bożym tronie nie siedzi tylko Bóg, ale siedzi również człowiek, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, ponieważ tutaj jest pewien paradoks. Jak zauważasz, Jezus Chrystus wstąpił tutaj na ziemię jako Bóg. Logos, boskie Logos, Bóg stał się człowiekiem. Wstąpił na ziemię Bóg, ale wstąpił z powrotem do nieba. Już nie tylko jako Bóg, nie tylko jako Logos, ale wstąpił do nieba, zauważ, jako Bóg i człowiek. Bóg i człowiek wstąpił do nieba i tam na tym tronie Boga zasiadł nie tylko Bóg, ale zasiadł Bóg i człowiek. To jest ważna prawda. Zasiadł Jezus Chrystus, druga osoba boska, która posiadając z natury, od zawsze oczywiście, naturę boską, dodatkowo w momencie wcielenia od Marii, Matki naszego Pana, przyjął dodatkowo za własną naturę ludzką, stając się prawdziwym człowiekiem. I ta osoba, która od tego momentu zaczęła działać przez dwie natury, istniejąca, funkcjonująca w dwóch naturach, ta osoba, ten Bóg, wstąpił do nieba jako Bóg i człowiek i zasiadł po prawicy na tym tronie. Dlatego to jest najwyższy zaszczyt, ponieważ tam zasiadł Jezus Chrystus w naszej ludzkiej naturze. Dlatego możemy powiedzieć, w jaki sposób człowieczeństwo siedzi dzisiaj po prawicy Ojca i króluje nad całym światem. Ten, który doznał cierpień, ten, który wie, co to ból i co to łzy, co to pot, co to krew, który był zrodzony, który był zdradzony, następnie, który był ubity, ten na tej samej górze, na której doświadczył tych wszystkich rzeczy, został zdradzony i pojmany z tej samej góry, ostatecznie wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, na Bożym tronie. On jest człowiekiem. To jest bardzo ważna prawda, którą chcę dzisiaj ponieść. I jak mówi dalej list do Efezjan, po co on tam wstąpił? Dobre pytanie, po co on tam wstąpił? List do Efezjan mówi, ja wam to pokażę tutaj, aby napełnić wszystko. I już będę powolutku kończyć, kochani. Chwileczkę cierpliwości, dajcie mi dwie minutki. Po co on tam wstąpił? Aby napełnić wszystko. I te dobra, bo on chce ludzi darami obdarzyć. To jest tutaj z kolei napisane. Darami, jakimiś dobrami chce ludzi obdarzyć. Ja tylko chcę powiedzieć na sam koniec, mówiąc, że te dobra, te dary, którymi on chce nas obdarzyć, to nie domy, samochody, komputery i telefony komórkowe. To nie są te dobra. Ale to są ludzie. To są ludzie. Bo czytajmy dalej. To jest tutaj napisane. To są ludzie. Bo te dobra, to są te dobra dane dla Kościoła. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego i do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Nie chodzi o domy, samochody, telefony komórkowe. Chodzi o człowieka. Chodzi o Kościół. Chodzi o wspólnotę, chodzi o apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, czyli pastorów, nauczycieli i tych świętych wszystkich, do których to przygotowania oni zostali powołani, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kochani, dlatego Kościół jest tak bardzo ważny, dlatego spotkania nasze chrześcijańskie są tak bardzo ważne, dlatego wspólnota jest tak istotna i tak bardzo ważna. I ja nie zgadzam się na to, aby wirtualna społeczność, taka tylko sobie na Zoomie, mogła w jakikolwiek sposób być substytutem prawdziwego Kościoła. Ja wyrażam swoją niezgodę na takie rozumienie Kościoła. Kościół jest wtedy, kiedy ja się mogę z kimś spotkać, wypić z kimś herbatę, z kimś porozmawiać, z kimś się pomodlić, ale wiesz, tak w realu. Ja nie jestem wirtualny, ja jestem realny. Ja daję swoją niezgodę, słuchajcie, kochani, na to, aby Kościół funkcjonował tylko wirtualnie. I dlatego, kochani, ja chciałbym coś tutaj zmienić między nami. Zachęcić nas w jakiś sposób do tego, żebyśmy byli odważni w tym, aby zacząć się spotykać, jeśli tylko jest taka możliwość. I to jest dla nas konieczne. Jest niebezpieczeństwo, które nam grozi. W takim konformizmie, komfortyzm chyba, bardziej takie słowo, w komforcie. Bo wiecie co, my się powolutku do tych naszych wirtualnych relacji zaczynamy przywiązywać. Wygoda. Poszliśmy na wygodę i za niedługo już będzie tak, że jeśli komuś tylko będzie niewygodne, żeby się razem spotkać, to bach, włącza sobie Zooma, po co ja muszę jechać, po co ja muszę tracić czas, no nie, a włączę sobie Zooma, no nie, to jest wygodne. I my się przyzwyczajamy, kochani, do tej wygody. I to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne. Przyzwyczaić się do telefonów, przyzwyczaić się do Zooma, przyzwyczaić się do wirtualnego kościoła. Ja na taki kościół mówię nie. Mnie to nie interesuje. Ja nie wiem, jak ja to jeszcze zrobię, aby to zmienić troszeczkę w naszym kościele. Ale na taki kościół ja się nie zgadzam i nie chcę być pastorem takiego kościoła. Jeżeli ja mam być pastorem kościoła wirtualnego, to ja się wycofuję z takiego kościoła i jakby to powiedzieć, otworzę nowy kościół, dla którego będę prawdziwym pastorem, bo ja jestem realny, a nie wirtualny. I myślę, że to jest też to troszeczkę, co chciał powiedzieć Jezus Chrystus. Kiedy wstąpił na tą górę i wstąpił do nieba, wiecie co, to nie było jakieś takie wirtualne rozłączenie się z apostołami. On miał dalej z nimi bliską, realną więź. Kościoła wirtualnego nie ma. I nigdy nie będzie. To nie jest Kościół, to nie jest wspólnota. To, co my dzisiaj robimy, ja to rozumiem, jest coś tylko na krótki okres czasu, ale najszybciej, jak tylko się da, musimy się zacząć spotykać rzeczywiście. Bo inaczej przywykniemy do wygody. Niestety, taka jest natura ludzka. Musimy tego uniknąć i nie możemy dać się złapać w prostą, diabelską sztuczkę. Dlatego Bóg dzisiaj mówi przeze mnie do swojego kościoła: upamiętaj się, kościele drogi, i nawróć się do Jezusa Chrystusa. Wróć do wspólnych spotkań, do wspólnych nabożeństw, takich rzeczywistych, prawdziwych nabożeństw, rzeczywistych, bo to jest prawdziwy Kościół, który powołał Jezus Chrystus. Jak ja znam Kościół, jak ja czytam Kościół, ponieważ On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Może jeszcze nie dorośliśmy i może musimy dorosnąć, bo to jest słowo dzisiaj dla Kościoła. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo, skierowane, Panie Boże, do Twojego Kościoła. Proszę Ciebie, byś dzisiaj w tym szczególnym dniu, w którym my jesteśmy i w którym rozpamiętujemy Twoje w niebo wstąpienie. I tak jakby ważne jest to wydarzenie, które my odkrywamy. Jest tam tyle głębi. Byś, Panie Boże, i w tym wszystkim również i pomógł nam rozpoznać siebie jako Twoje ciało, którego Ty jesteś głową. I czy Ty, Panie drogi Jezu, chcesz, abyśmy my spotykali się tak jedynie dzwoniąc do siebie, jedynie wirtualnie się i nie ma nawet tęsknoty już między nami. Nawet przestajemy odczuwać tęsknotę i pragnienie tego, żeby rzeczywiście się spotkać. To coś jest tutaj nie tak z Kościołem. Chyba, że Panie Jezu, Ty tego chcesz i ty tego pragniesz dla swojego Kościoła, to nas po prostu do tego przekonaj. Ale ja nie sądzę. Ja uważam, że to jest chora sytuacja. I my jesteśmy wszyscy chyba chorzy. Potrzebujemy Twojego uzdrowienia, Twojego dotknięcia, może Twojego potrzęsienia troszeczkę. I ja wiem jedno, Panie drogi Jezu Chryste, Ty jesteś lekarzem. A ja dzisiaj stoję przed Tobą jako ten chory, który potrzebuje tego, abyś dotknął się moich oczu, abyś je otworzył, abyś dotknął się moich uszu, abym zaczął słyszeć. Panie Boże, przychodzę do Ciebie jak chory człowiek i wyznaję tą jedną prostą prawdę. Panie, ja dzisiaj potrzebuję lekarza. Panie drogi Jezu Chryste, Ty jesteś moim lekarzem. Uzdrów mnie z mojej głuchoty, z mojej ślepoty, z mojej tępoty, z mojego złego rozumienia Kościoła. Panie Boże, proszę Ciebie, uzdrów i uzdolnij mnie do tego, napełnij mnie odwagą. Doprowadź mnie do męskiej doskonałości, tak jak mówi tutaj to słowo. Co to znaczy męska doskonałość? Co to znaczy być męski? Co to znaczy być odważnym? Co to znaczy kroczyć za Tobą, drogi Jezu Chryste? Panie, naucz mnie tego, proszę Ciebie o to. Halleluja. Oddaję Ci dzisiaj, Panie, to Twoje słowo, a Ty z nim zrób dzisiaj to, co po prostu sam chcesz, to, co sam zamierzyłeś dla Twojego słowa i to, co sam przewidziałeś. Alleluja. Amen. I kto chce, może też powiedzieć na to amen.
Amen. Amen.
Dziękuję.
Amen.
Dziękuję.
Amen.
Amen. Dziękuję. Kochani, stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. Ja chciałbym, nie wiem, czy ty, Ilonko, jesteś gotowa dzisiaj przeczytać ten werset, który zwykle nam przyświeca?
Tak, przeczytam.
Super, super. Za chwileczkę go przeczytamy. A ja chciałbym poprosić dzisiaj, Kirku, ciebie, chociaż z tobą tego nie uzgadniałem, ale pewnie jesteś gotowy do tego, żeby pomodlić się nad chlebem i po tym weźmiemy chleb do ręki, spożyjemy chleb. Niestety każdy w swoim własnym domu, wyjątkowa sytuacja, absolutnie, ale mamy na to takie przyzwolenie. I czy ty, Teofilu, jesteś gdzieś tutaj z nami i masz taką możliwość pomodlić się nad winem? Nie uzgadniałem tego z tobą, więc może to być całkowite dla ciebie zaskoczenie.
Spróbuję.
Alleluja, fajnie. Czy i ty, Teofilu, pomodlisz się nad winem i po tym każdy z nas weźmie kielich do wina i wypije. Jeżeli jest nas więcej, podzielimy się tym winem. Ja tylko tak króciutko, zanim Ilonka, ty przeczytasz ten fragment, chciałbym tak króciutko tylko nawiązać do naszej Wieczerzy Pańskiej w kontekście wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, prawda? Ponieważ my mówimy jedną rzecz. Podnosimy, chodzi o te wartości, te dwie boskie, jejku, tutaj przepraszam, bo musiałem zmutować tutaj Irka i Teofila w tej chwili troszeczkę, bo były dźwięki jakieś, bo my mówimy o, podnosimy chleb i podnosimy wino. Prawda? I mówimy, ten chleb to jest ciało Jezusa Chrystusa, a kiedy podnosimy wino, Jezus Chrystus mówi, to jest krew nowego przymierza, która za was została przelana. Czyli Jezus Chrystus wskazuje na chleb, mówi, to jest moje ciało, wskazuje na wino, mówi, to jest moja krew. Bardzo ciekawa rzecz. Czyli w jakiś sposób w jaki sposób Jezus Chrystus jest obecny w elementach chleba i w wina. Ja nie będę rozkminiał tego, bo to jest normalnie kolejne kazanie, ale chciałbym zwrócić na to uwagę. Dlatego my podchodzimy do chleba i do wina z szacunkiem. Dlatego wychodzimy i z tego powodu my wychodzimy jakby z takiego założenia i przekonania, że prawo przystępowania do Wieczerzy Pańskiej mają tylko i wyłącznie osoby, które nawróciły się w wieku dojrzałym, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, upamiętały się, uczyniły z Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, ale nie tylko to, bo również poprzez chrzest zostały zjednoczone z Jego ciałem, zostały zjednoczone z Jezusem Chrystusem. I te osoby dlatego mają prawo przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Z tego powodu, bo w ten sposób też chcemy wyrażać pewien szacunek dla tego chleba i tego wina, w którym to w pewien sposób, duchowy sposób jest obecny Jezus Chrystus. I to jest to króciutkie słowo tylko przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej, którym chciałem się z Wami podzielić. Ilonko, zapraszam Ciebie teraz do odczytania naszego fragmentu słowa, a nas proszę o powstanie już w tej chwili do łamania chleba i dzielenia się winem. Za chwileczkę po tym słowie, Irku, Ciebie poproszę o modlitwę i Teofilu również Ciebie poproszę o Twoją modlitwę. Wasze mikrofony są powyłączane, bo je powyłączałem. To tak tylko zwrócę Wam na to uwagę.
Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.
Panie, dziękuję Ci za to, że możemy być dzisiaj częścią Twojego Kościoła, Panie. Wdzięczni Ci jesteśmy za to, Panie, że poszedłeś na krzyż i zapłaciłeś za nas cenę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że cierpiałeś za nas, a Twoje ciało zostało zbite i złamane, Panie. Uwielbiamy Ciebie za to, Panie, i wywyższamy Twoje święte imię. Panie, chcemy zawsze o tym pamiętać, zawsze o tym myśleć i być Ci wdzięczni do końca dni naszego życia. Amen.
Panie, chciałem Ci podziękować za Twoją krew przelaną za nas, którą możemy dzisiaj w postaci wina wypić, a Twoją pamiątkę zjednoczenia z Tobą, abyśmy również byli zjednoczonym Kościołem. Amen.
Alleluja. Amen.